Temat dzisiejszego studium: Barabasz i trzy krzyże. Postać Barabasza jest nam znana i najczęściej przedstawiana jest jako jakiegoś rzeźmieszka, jakiegoś bardzo upadłego człowieka. Tak nasza kultura to pokazuje go jako zbójcę. Ale Barabasz jednak najprawdopodobniej nie był takim grasującym rzeźmieszkiem na drogach. On był najprawdopodobniej więźniem politycznym, bo jak czytamy Ewangelię, w kilku miejscach mamy o nim napisane, w każdej Ewangelii niemal, to czytamy coś innego. Coś, co każe nam zmienić ten ogólny pogląd, jaki ludzie mają na temat Barabasza. Przeczytajmy Ewangelię świętego Marka, 15 rozdział, wiersz 7. A pewien człowiek, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. Zobaczcie, zabójstwo, to, że on stał się zabójcą, to wynikało z rozruchów, jakie miały miejsce. Jakiego rodzaju rozruchy miały tam miejsce? Józef Flawiusz pisze o różnych grupach Żydów, jakie w tym czasie istniały, jakieś stronnictw. Mówi o faryzeuszach, mówi też o saduceuszach, ale mówi też o zelotach. Była taka grupa ludzi zwana zelotami, to byli patrioci. Zelotes po grecku znaczy zagorzalec. Oni stawiali sobie za cel walkę z Rzymianami, a szczególnie z tymi Żydami, którzy kolaborowali z okupantem. Założycielem tego ruchu był niejaki Juda. I w 6 roku naszej ery wzniesili bunt przeciwko namiestnikowi rzymskiemu Kwirniszowi. I później te rozruchy powtarzały się wielokrotnie. Najbardziej taką skrajną grupą to byli tak zwani sykariusze. Słowo sykariusz pochodzi od słowa sika, które oznaczało krótki nóż, taki sztylet. Oni chodzili z krótkimi sztyletami i jak upatrzyli sobie jakąś ofiarę, to znaczy kogoś, kto kolaborował z Rzymianami, czasami również ofiarą byli Rzymianie, ale szczególnie właśnie walczyli przeciwko kolaboracji z Rzymianami. Oni się, szczególnie w trakcie świąt, w tłum się wmieszali i w tym tłumie całym nagle tym szpikulcem przebijali klatkę piersiową w plecy albo podrzynali gardło. Możemy powiedzieć, że to byli pierwsi, jakby nawet mówi się o tym, że ze względu na ten sposób ich działania, że to była pierwsza organizacja terrorystyczna. Oni mieli takie hasło: żadnych rządów oprócz prawa, zakonu. Żadnego króla oprócz Boga. Czy coś wam to przypomina? Dzisiaj też są tacy ludzie, chociaż związani są z inną religią, ale tacy, którzy chcieliby, żeby wszędzie panowało prawo szariatu i są gotowi nawet do przemocy, żeby to osiągnąć. Tacy byli zeloci. I najprawdopodobniej Barabasz był jednym z nich, a nawet był być może przywódcą kilku ich, bo tak jak czytaliśmy, zobaczcie, Barabasz był wówczas więziony wraz z buntownikami. Tak? I teraz Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, podaje nam jeszcze jedną wskazówkę. 27 rozdział, wiersz 16. Ja to przeczytam, mam tu inne tłumaczenie akurat niż Biblia, Nowy Przekład a mieli wtedy dość znacznego więźnia, który nazywał się Barabasz. Jest, można to przetłumaczyć jako znacznego więźnia, tak? Tak pewne niektóre tłumaczenia mówią. Więc najprawdopodobniej Barabasz był ich przywódcą i zostali pojmani. Najprawdopodobniej było ich trzech, Barabasz i dwóch tak zwanych łotrów. Tak? Mamy duże prawdopodobieństwo, że ci dwaj łotrzy to byli właśnie ci, którzy mieli być straceni wraz z Barabaszem. Dlaczego? Dlatego, że Barabasz, czytaliśmy już wcześniej, że był więziony z innymi buntownikami i na egzekucję zostały przygotowane trzy krzyże. Ciekawą rzecz przekazał nam jeden z tak zwanych ojców Kościoła, mianowicie Orygenes. On mówi, że w pierwszych wersjach manuskryptów, w tych pierwszych, najstarszych manuskryptach, Ewangelie podają imię Barabasza w postaci dwuczłonowego imienia, jako Jezus Barabasz. To ma dosyć duże znaczenie, zresztą nawet niektóre Biblie, chyba nawet Stara Biblia Gdańska, chyba w Ewangelii Mateusza, chyba tak, o ile dobrze pamiętam, tak pisze. I również edycja świętego Pawła, tak zwana Biblia Paulistów, znana też szczególnie w kręgach katolickich, ale jest to też dobre tłumaczenie. Ja przeczytam z edycji świętego Pawła fragment z 27 rozdziału, wiersz 15-17. Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy więc się zgromadzili, Piłat ich zapytał, kogo mam wam uwolnić, Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Z procesu Pana Jezusa Chrystusa widzimy ogromne napięcie między Piłatem a kastą kapłańską. I Piłat, jak czytamy w Ewangeliach, widział, że Żydzi wydali Jezusa Chrystusa przez zawiść. I w związku z tym robił wszystko, prawdopodobnie nie ze szlachetności, bo historia pokazuje go jako wyjątkowo okrutnego namiestnika, ale żeby zrobić na złość tej kaście kapłańskiej, postanowił uwolnić Jezusa Chrystusa. I pomimo tego, że było to prawo wymuszone przez Judejczyków, że na święta jeden więzień mógł być wypuszczany, to on wykorzystał to prawo i mówi, to wiecie co? Ja w nim winy nie znajduję, no nawet jeżeli wy tak uważacie, no to ja wam wypuszczę tego więźnia. Ale czytamy, że wtedy oni pośród wszystkiego, całego tłumu podburzyli tłum, i żeby tłum wołał i żądał uwolnienia Barabasza. Tutaj Piłat wpadł w swoją własną pułapkę, bo uwolnić Barabasza, czyli głównego prowodyra tych wszystkich zajść, no to nie było mu na rękę. No ale skoro już słowo się powiedziało, próbował w jakiś sposób odwrócić to, ale nie udało mu się i lud wołał, żeby uwolnić Barabasza. Czytam tak. Ewangelia Jana, 18 rozdział, od wiersza 38. Jan 18, od 38. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził, ja w nim nie znajduję żadnej winy. Uzgodniliśmy jednak, że wypuszczam wam na Paschę jednego więźnia. Czy chcecie więc, abym wam uwolnił króla Żydów? Odpowiedzi zawołali, nie tego, tylko Barabasza. Barabasz natomiast był przestępcą. Ciekawą rzecz pisze Józef Ratzinger, znany jako Benedykt, ale to był człowiek, który bardzo dużo poświęcił studiom biblijnym, a szczególnie studiom wokół postaci Jezusa Chrystusa. Napisał kilkotomowe dzieło poświęcone Jezusowi Chrystusowi. I w tym dziele pisze w ten sposób. Jezus i Barabasz Obaj byli mesjaszami. On tłumaczy to, że słowo Barabasz, Barabba jest imieniem mesjańskim, podobnie jak Bar Kochba. Później był taki powstaniec, który w 132 roku naszej ery ostatnie powstanie wzniecił, po którym państwowość izraelska przestała wtedy istnieć. Bar Kochba, czyli syn gwiazdy, w nawiązaniu do proroctwa z Księgi Liczb, że wynijdzie gwiazda z Jakuba, tak? Tutaj Bar Abba też, Bar Abba znaczy dosłownie syn ojca i też było używane jako tytuł mesjański. A więc mamy dwóch mesjaszów, pisze Józef Ratzinger. Obaj byli mesjaszami i obaj obiecywali wolność. Tyle, że szli zupełnie innymi drogami. Ten pierwszy głosił miłość i przebaczenie, ten drugi walkę zbrojną. Jeden obiecywał królestwo nie z tego świata, drugi zapowiadał, że w walce zbrojnej z okupantem przywróci wolność i stworzy niezależne królestwo Izraela. I tak naprawdę to był wybór, który dokonywali ludzie, wybór między dwoma formami mesjanizmu. Którego mesjasza, który mesjasz jest bliższy im sercu? Pomimo to, że kapłani wydali Jezusa Chrystusa z nienawiści, to ta jakby to wzburzenie ludu i wołanie o Barabasza nie wynikało tyle z nienawiści wobec Jezusa Chrystusa, ale z uznania Barabasza za bohatera narodowego, za patriotę, za tego, który jakby obiecuje zrealizować ich skryte marzenia wolności od znienawidzonego okupanta. I ten mesjanizm dla ludzi był jakby bliższy ich sercu, był taki jakby pewniejszy, bo to, co czynił Jezus Chrystus, było dla ludzi piękne być może, ale takie mało uchwytne. Dlatego historyk Szczekl ben Ezra pisze w ten sposób. Jezus z Nazaretu jest takim Mesjaszem, jakim Bóg chce, aby był. Podczas gdy Jezus Barabasz jest takim Mesjaszem, jakiego chcą ludzie. Wybór zły powoduje złe konsekwencje. Wybór złego Mesjasza doprowadził Jerozolimę do zburzenia i w końcu do zaorania, posypania solą, do zniszczenia przez Rzym. To stało się kilkadziesiąt lat później. To był zły wybór ludzi, którzy musieli wybrać między drogą Bożą a drogą ludzką. Tak samo jak w Edenie. Adam, nasz praojciec, też dokonał wyboru między Bożym, zaufaniem Bogu w Boże drogi, a zaufaniem w swoje drogi, w swoje możliwości. Dlatego owoc z drzewa poznania dobra i zła był zerwany nie po to, żeby czynić zło, tylko żeby być niezależnym od Boga, żeby Bóg nie wtrącał się do jego życia. Nie żeby on nienawidził Boga, ale on chciał on podejmować decyzję. Uważał, że najlepiej będzie, jak on będzie decydował, którą drogą będzie szedł. I tak jest w naszej naturze. Każdy z nas ma w coś w naturze takiego, że chce kontrolować swoje życie nawet, to nie jest rzecz zła, ale chce kontrolować ponad Boga. Nawet uważa, że albo uważa, że Bóg nie jest tak mądry jak on, że może mieć mądrzejszą drogę dla nas, albo uważa, że Bóg nie ma mocy, że może ma dobre intencje, może jest mądry, ale czy on to da radę zrobić. I albo kwestionuje wszechmoc Bożą, albo kwestionuje człowiek w ten sposób Bożą miłość. Jeszcze chcę wrócić do imienia. Imię Barabasz, Barabba, tak? Bar to jest syn, Abba ojciec, syn ojca. wskazuje nam na coś. Bo każdy z nas, z jednej strony mamy Jezus jako Syn Ojca i z drugiej strony mamy Barabasza, czyli Jego imię mówi Syn Ojca. Mamy dwóch jakby równoważnych ludzi, tak? Z ludzkiego punktu widzenia. I jeden jest winny, drugi jest niewinny. Jeden powinien zostać ukrzyżowany, drugi powinien być wypuszczony na wolność. Ale wybór ludzi sprawia, że następuje zamiana. Sprawiedliwość, która domagała się śmierci, ona została zaspokojona. Wyrok został wykonany. Nie na tym, który na to zasłużył, ale spowodowało to, że ponieważ sprawiedliwości stało się zadość, ten człowiek winny mógł wyjść na wolność. Więc spróbujmy to sobie w takich punktach, wymiarach tego, co się tam stało, uświadomić. Ale zanim jeszcze zrobimy, chciałem powiedzieć jeszcze to, że Barabba jako Syn Ojca może przedstawiać każdego człowieka, bo każdy jest synem jakiegoś ojca. Tak? Czyli możemy spojrzeć na tą scenę, jak na scenę Jezusa, że z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony Syn Ojca, czyli każdy człowiek, a więc również ja. Tak? I co możemy powiedzieć o tym Barabba, tak? O tym Synu Człowieka, że jest winny i obiektywnie zasługuje na wyrok. Druga rzecz. Nic nie może zrobić, żeby był wolny. Nie jest w stanie się uwolnić. Nie może negocjować stronem sędziowskim Piłata, w jaki sposób go przekonać, bo Piłat się nie da przekonać. On wie, że ten człowiek jest winien. Ten tron sędziowski Piłata reprezentuje jakby sąd, sprawiedliwość, tak? Barabasz wychodzi na wolność, ale zawdzięcza to temu, że ktoś wchodzi na jego miejsce. Nie dlatego, że zasłużył na to w jakiś sposób, ale dlatego, że znalazł się ktoś w jego miejsce. I to, co miało spaść na Barabasza, spada na Jezusa Chrystusa. I odwrotnie, to, co miało spaść na Jezusa Chrystusa, a więc wolność, chwała, spada na Barabasza. Tak więc stoimy przed wyrokiem Bożego Sądu jako grzesznicy i nie możemy się bronić własną sprawiedliwością, bo to byłoby tak śmieszne przed Bogiem, jakbyśmy policjantowi, który nas złapał na radarze, tłumaczyli, że cały czas jechaliśmy po prawej stronie, nie wyprzedzaliśmy na przejściu dla pieszych. To nas nie uwolni od kary. Cokolwiek przekroczyliśmy prawo, jesteśmy winni, tak? Korzystamy z tego, co Chrystus bierze na siebie. Bierze to, na co my zasłużyliśmy. I Jezus jako baranek bez skazy niesie nasze grzechy, grzech świata, a my żyjemy tylko dlatego, że niewinny umarł zamiast nas. Wychodzimy jakby na wolność. I teraz powstaje pytanie, co Barabasz zrobił z tą swoją wolnością? Wychodzimy na wolność. Tak jak mówi Pismo, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 21. Ja czytałem dzieciom 17 wiersz o tym nowym stworzeniu, ale w wierszu 21, 5 rozdziału, drugiego listu do Koryntian jest napisane tak. On tego... Czyli Bóg, tak? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest krótkie podsumowanie tego obrazu z Jezusem Barabaszem i z Jezusem Chrystusem. Tak? Barabasza możemy postrzegać jako człowieka, który otrzymał szansę na drugie życie. I dzieło Jezusa Chrystusa sprawia, że każdy człowiek otrzymuje szansę na drugie życie. I teraz, co człowiek z tą szansą może zrobić? Mamy drugi obraz. Drugi obraz mamy zapisany w Ewangelii Łukasza. Otwórzmy 23 rozdział. Będziemy czytać od wiersza 32. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od wiersza 32. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. Środkowy krzyż najprawdopodobniej był przeznaczony dla Barabasza, ale umarł na nim Jezus Chrystus. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tylko tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Innych ratował, siebie nie może wyratować. Prawda, nie mógł siebie wyratować. Znaczy mógł wyratować, ale jakby wyratował siebie, to nie wyratowałby nas. I stąd była ta niemoc, nie z powodu tego, że nie miał mocy, tylko z powodu miłości, którą okazał w swoim dziele. I dalej czytamy: wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie jesteś ty Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Zobaczcie, że po jednej stronie mamy Łotra skazanego, który ma pomysł na życie, ma pomysł na to, co Jezus Chrystus powinien robić. Wręcz można powiedzieć, rozkazuje mu, co ma robić. Bierze sprawy w swoje ręce, beznadziejną sytuację. Jest jakaś nadzieja. To jeżeli to jest faktycznie Chrystus, to niech ratuje nas. Wyjdziemy na wolność i co będziemy dalej robić? To co zawsze. To co dotychczas, ale będziemy wolni. Tak wielu ludzi dzisiaj ma pomysł, jak Bóg powinien postąpić. Zarzucają Bogu rzeczy, których Bóg nie jest winien. Zarzucają, że jego drogi nie są sprawiedliwe, że nie są doskonałe i że sami najlepiej wiedzą, jaką drogą powinien świat pójść. Albo odnośnie swojego życia uważają, że Bóg nie jest zdolny albo Bóg nie jest tak dobry, żeby mógł poprowadzić moje życie. To jest obraz tych właśnie ludzi, których reprezentuje jeden z łotrów na krzyżu. Ale czytajmy dalej. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czym różni się drugi łotr od pierwszego? Czy był lepszym człowiekiem? Nie był lepszym człowiekiem. On był takim samym przestępcą, jak ten z drugiej strony krzyża. Czy zasługiwał na wyrok, na karę? Tak, zasługiwał. W tej samej mierze, co ten drugi. Ale jaka jest różnica? Po pierwsze, on powiedział, na nas słusznie ciąży kara. On uznał siebie winnym. Uznał, że wyrok jest słuszny i sprawiedliwy. Po drugie, w Jezusie Chrystusie uznał Mesjasza, króla. Powiedział, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swego. A więc uznał go za króla, uznał go za Mesjasza. Nie wiemy, dlaczego to zrobił. Czy ze względu na to, jak Pan Jezus umierał, jak przebaczał wrogom, jak słyszał o nim, jakie dzieła czynił. Na pewno było tu działanie Ducha Świętego na tego człowieka. Tak? Działanie takie, na które ten człowiek w sercu odpowiedział. Ja wierzę, że na tamtego też było działanie, ale tamten nie odpowiedział. Tak? I Pan daje mu obietnicę, że nie będzie musiał czekać na raj, że następna chwila świadomości, jaką będzie miał, to będzie już w raju. I tak myślę sobie o tym, że wielu ludzi szuka drogi do tego, żeby oczyścić się z nieprawości. Jest tyle religii na świecie, z których każda próbuje zbliżyć człowieka do Boga. Ale polega to na tym, żeby wykonać coś, żeby jakieś zasługi uczynić przed Bogiem, tego, w którego wierzą. I wtedy jakby Bóg będzie, jak oni coś wykonają, to na zasadzie transakcji jakiejś, albo Bóg będzie mógł tego człowieka uwolnić. Niestety tego typu myślenie weszło też do chrześcijaństwa. Nawet są usługi, za które płaci się pieniędzmi, żeby były wykonane jakieś modlitwy, żeby komuś ulżyć w jego losie przyszłym. Albo w wykonywanie jakichś uczynków, żeby zyskać Bożą łaskę. Zobaczmy, że różnica między jednym a drugim łotrem nie była w ich zachowaniu. Była w postawie ich serca, w ich stosunku do Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę ta scena trzech krzyży jest obrazem całej ludzkości. Możemy ludzkość podzielić na trzy grupy. W jednej grupie jest tylko jedna osoba, to jest Jezus Chrystus, który żył życiem bezgrzesznym. To jest na środku krzyż. I po dwóch stronach mamy wszystkich, którzy są pod sądem Bożym. Wszystkich, którzy są winni. Wszystkich, którzy nie nadają się do tego, żeby budować królestwo, odnowione Królestwo Boże. Bóg obiecał Królestwo Boże, w którym nie będzie zła. Sami widzieliście, że nawet małe dzieci mają złe myśli. Dorośli tak samo. I nie da się stworzyć doskonałego królestwa, jeżeli człowiek z taką naturą wejdzie do niego. Dlatego jesteśmy jakby skazani w tym wszyscy. I jedyna różnica polega nie na tym, że który z nich miał więcej zasług, tylko na tym, że uchwycił się Zbawiciela, poprosił o łaskę i tą łaskę otrzymał za darmo. I może jeszcze z Księgi Izajasza przeczytam 53 rozdział, wiersz 12. Dlatego tam jest proroctwo o Jezusie Chrystusie. Izajasz prorokuje 700 lat przed urodzeniem Pana Jezusa. I 53:12 czytam: Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć duszę swoją i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Pan Jezus umiera pośrodku, tak jak Izajasz przepowiedział, jako przestępca. On ponosi grzech, on poniósł grzech i on wstawia się za przestępcami. Jest ten, który każdego może wyciągnąć. Jeszcze mam kilka obrazów innych, może chociaż dwa pokażę z tych obrazów odnośnie tego dzisiejszego nauczania. Jednym z takich obrazów jest uczta weselna, którą mamy opisaną w 22 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. Ja tylko zwrócę uwagę na, nie będę omawiał tej przypowieści, ale zwrócę uwagę na pewien element. 22 rozdział Ewangelii Mateusza zaczyna się tak, od drugiego wiersza. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Stan początkowy jest taki, że na wesele mogą przyjść tylko zaproszeni. To było to, że Bóg wybrał najpierw naród żydowski jako swój naród. Inne narody nie miały tego zaproszenia. Ale co się okazuje, że zaproszeni nie chcieli przyjść. Mieli inne sprawy, których tam czytamy, ważniejsze. I pomimo tego, że byli zaproszeni, byli najbliżej i nie chcieli. Król się zdenerwował, czytamy w przypowieści. I od wiersza 8 czytamy: Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Kto wchodzi na salę weselną? Wszyscy. Kto jest zaproszony? Wszyscy. Tak jak napisane jest w Dziejach Apostolskich, że to mówi apostoł Paweł do Greków na Areopagu, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz wzywa wszędzie wszystkich do upamiętania. Więc wszyscy zostali sprowadzeni. Sala zapełniła się gośćmi. Kto siedział na tej sali? Wiersz 10 mówi: źli i dobrzy. Tam nie było tak, że po tej stronie sali są źli, a po tej dobrzy. Tam okazało się, że ktoś został wyrzucony z tej sali, tak? Dalej czytamy. Gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: Przyjacielu, jakże wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Wielu wezwanych, to znaczy wszyscy. Czytaliśmy, że tych wielu to są wszyscy, tak? Co było takiego w tym człowieku, który został wyrzucony? Był zły? Czy był dobry, jak myślicie? Nie wiemy. Nie wiemy. Ale wiecie co? Ja obawiam się, że on mógł być dobrym człowiekiem. A dlaczego? Bo taki był zwyczaj na ucztach weselnych, że w bogatych domach to ten główny, ten organizator organizował szaty weselne dla gości. I oni wszyscy mieli uroczyste szaty, i w tych uroczystych szatach wchodzili na salę weselną. Ten człowiek, który nie wziął tej szaty, to musiał mieć powód do tego. Jak myślicie, jaki? Ja myślę, że taki, że uważał, że jego szata jest tak piękna, tak wspaniała, że po co mu jakaś inna szata? Przypomina mi tu faryzeuszy, którzy uważali siebie za doskonałych. Jak w przypowieści Pan Jezus mówi o faryzeuszu i celniku, mówi: faryzeusz, zobaczcie, on modli się do Boga z wdzięcznością nawet, z wdzięcznością. Mówi: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten celnik, tak? Niby wszystko w porządku, ale jest napisane, że celnik odszedł usprawiedliwiony, a ten nie odszedł usprawiedliwiony. Jaki był faryzeusz? Faryzeusz był w uczynkach, no, starał się wobec prawa wszystko dokonać jak najlepiej, a nie odszedł usprawiedliwiony. A celnik, no, miał swoje za uszami. Czytamy, że odszedł usprawiedliwiony. Widzimy tą zasadę, która była pod krzyżem. Te dwa krzyże. Jeden i drugi to złotr, ale jeden pycha w sercu, on to najlepiej wszystko wie, tak? Nie czy był zły, czy był dobry, tylko czy miał szatę. Szatę, która reprezentuje sprawiedliwość Chrystusa, która reprezentuje to, co ludzie otrzymali od organizatora wesela, od króla. Nieprzyjęcie tego daru jakby, bo że mi aż tak nie jest potrzebny, tak? Mi aż tak nie jest potrzebny jak innym, spowodowało, że ten człowiek nie mógł wziąć udziału w uczcie weselnej, został wyrzucony na zewnątrz. Weźmy drugi przykład. Święto Paschy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, przepraszam, druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Tam są napisane wszystkie przepisy, jak Pascha miała być obchodzona przez Izraela. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Czytam od 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, może od 5 wiersza, tak? Ma być to baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. Baranek bez skazy, jak nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały, tak? Młody baranek, młody, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus był młody w sile wieku. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. 14 dnia tego miesiąca, którego była Pascha, tego samego dnia umierał nasz Pan Jezus Chrystus. Tak? Apostoł Paweł mówi, że Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. I może wiersz 12. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Jahwe. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Noc paschalna to jest noc sądu. Dokonał się sąd nad Egiptem. Dokonał się sąd nad wszystkimi rodzinami. Przyszła śmierć do każdego domu, z jednym wyjątkiem. Nie przyszła do tych domów, które miały znak na drzwiach, które były pomazane krwią baranka. Czy te rodziny, które były w tych domach, one były lepsze w charakterze, w postępowaniu? Czy miały dobre uczynki, którymi mogły się pochwalić, czy złe, jak myślimy? Nie wiemy tego. Nie miało to znaczenia. Anioł, który przychodził i wytracał, on nie spoglądał, czy człowiek, który tam był, był dobry czy zły. On spoglądał, czy na drzwiach jest krew baranka paschalnego. Jeżeli była krew baranka, przechodził dalej. Został jakby od sądu uwolniony. Tam, gdzie krwi baranka nie było, to nawet jeśli ich życie było piękne, oni ginęli. To jest też piękny obraz tego. Znowu mamy te trzy krzyże, że Jezus Chrystus, Jego krew daje życie, nowe życie dla tych, którzy o to poproszą, którzy uczynią Go królem swoim i Panem swoim. I dlatego, gdy mówię o tym, co stało się z Barabaszem, kiedy został uwolniony, Pismo Święte nie mówi, jakie były dalsze jego losy, ale on musiał być zaliczony albo na jedną stronę krzyża, albo na drugą stronę krzyża. Albo jako ten pierwszy łotr, albo jako ten drugi łotr. Albo ten, który zginął, albo ten, który ma obiecane Królestwo Boże. I Królestwo Boże przyjdzie w odpowiednim i słusznym czasie, ale nie dzięki walce zbrojnej Barabasza, ale dzięki temu, że Jezus Chrystus stał się barankiem paschalnym, dzięki temu, że Jezus Chrystus zajął nowe miejsce. I przyjdzie czas, kiedy ujrzymy również całą ludzkość podzieloną na dwie części. Tak Pan Jezus mówi w przypowieściach o kozłach, baran i baranach. Baranki po prawicy, kozły po lewicy. I tam mamy przypowieść, tej przypowieści też ukrytą pewną myśl. Tak z wierzchu wydaje się, że te owce to są dobrzy ludzie, obo tam dawali jeść drugiemu, dawali, odwiedzali chorych i tak dalej, a tamci z kolei tego nie czynili. Wygląda, jakby tu były uczynki, ale jak człowiek się wczyta w tą przypowieść, tam nie ma czegoś takiego. Tam widać zupełnie coś innego, a mianowicie, może odczytamy. Tak, on mówi, wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A oni mówią tak, Panie, kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Ci spośród owiec, kiedy Pan Jezus mówi, że byliście naprawdę dobre rzeczy wykonywaliście w swoim życiu, że to cokolwiek zrobiliście innym ludziom, to... to jest odpowiedź Pana Jezusa. On mówi, Pan Jezus mówi, że byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i tak dalej. Pan Jezus mówi jakby o sobie, a oni mówią, Panie, ale my Ciebie nie widzieliśmy wcale. Nie przypominamy sobie czegoś takiego. Dlaczego oni robili takie uczynki? Czy była w tym transakcja? Czy oni czynili tak, bo myśleli sobie, że z tego powodu sobie coś, na coś zasłużą? Nie, oni nie widzieli tam Jezusa w ogóle. Oni czynili tak dlatego, że ich serca były przemienione. To, co mówiliśmy do dzieci, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, staje się, oto wszystko stało się nowe. Jest nowe serce. I zobaczcie, co się dzieje z tymi kozłami. Kozły, to nie jest tak, że oni nie mieli dobrych czynów. Oni mieli dobre czyny, bo zobaczcie, co mówią. Panie, a kiedy to byłeś i głodny, a nie daliśmy ci jeść? My nie przypominamy sobie sytuacji, że tobie nie daliśmy jeść, że tobie nie daliśmy pić, że ciebie nie odwiedziliśmy w więzieniu. Bo gdyby wiedzieli, że to jest Jezus Chrystus, to raz dwa by pobiegli, tak? Transakcja. Uczynić sobie układy. Nie ma czegoś takiego przed Bogiem. Każdy jest wymaga łaski. Każdy potrzebuje Bożej łaski. Ta łaska może być dana każdemu, kto uzna Jezusa za króla i zaufa Bogu, a Bóg, tak jak śpiewaliśmy na początku, że Bóg jest dobrym pasterzem i poprowadzi nas na najlepsze pastwiska, czego życzę sobie wszystkim na tym koncie. Amen.